Hej, witamy w podcaście Pick Please.
Tu Łukasz Wojciechowski, gitarzysta.
Z tej strony Jakub Polewka, koncertoholik.
Jesteśmy z wami, bo wierzymy, że muzyka ma znaczenie. Chcemy podzielić się z wami naszą pasją z dwóch różnych perspektyw.
Poznacie z nami wiele wartościowych albumów, inspirujących historii i śmiesznych anegdot, które przybliżą wam świat muzyki. Jesteśmy
Pick Please! Witamy w kolejnym odcinku podcastu Pick Please. Proszę Państwa, Łukasz Wojciechowski kłania się serdecznie i jest ze mną obywatel Jakub Polewka, człowiek, który opowie Państwu dzisiaj, jak to cudownie jechał PKS-em po Serbii. Kubusiu.
Witam wszystkich serdecznie. Tak, właśnie wróciłem z urlopu w Serbii, jeździłem PKS-ami bez pasów bezpieczeństwa, ale jestem już z powrotem i nagrywamy.
Dobrze, proszę Państwa, nie na darmo zapytałem Cię o tą Serbię, bo Ty masz duszę podróżnika. My dzisiaj jesteśmy trochę w tym trybie podróżniczym i zahaczymy o ten właśnie temat, który jest Ci znany, czyli o Twoje jeżdżenie po świecie, bo Ty jesteś pasjonatem zwiedzania. A tak się składa, że we all came down to Montreux. I to jest nasz temat i ponieważ jedziemy dzisiaj do takiej małej miejscowości w Szwajcarii, no to poruszymy temat muzyczny, bo chyba będziemy mówić o największym festiwalu muzyki jazzowej. No nie wiem, czy nie na świecie, ale już w Europie to na bank, na stówę.
Przynajmniej na pewno najbardziej znanym festiwalu jazzowym w Europie, to na pewno. Co do samego Montreux, no to jest to przeurocza mieścinka znajdująca się nad Jeziorem Genewskim.
Tak, ja tutaj mam notatki, pięknie poczytałem, natomiast ty będziesz musiał dopowiadać, bo ty byłeś, ja nigdy nie byłem w Montreux. Natomiast tak, mała miejscowość nad Jeziorem Genewskim, Szwajcaria, 25 tysięcy mieszkańców. Co można powiedzieć o tym mieście? Chyba można powiedzieć to, że ono śpi, ale budzi się w okresie letnim na kilka tygodni, bo wszystkie sławy muzyczne, zresztą nie tylko z jazzu, ale w ogóle z funku i ze wszystkich gatunków w zasadzie, jakie można sobie wyobrazić, muzyki współczesnej, zjeżdżają się do tej małej miejscowości w Szwajcarii, malowniczej, żeby no, trochę pograć i zaprezentować najwyższy kunszt, jeśli chodzi o swoją sztukę, no bo tak jak powiedziałeś, jest to festiwal bardzo, bardzo szczególny, więc co można powiedzieć o tym miejscu, poza tym, że rzeczywiście jest nazywany Rivierą Szwajcarską. Urzekło mnie to, że tam są faktycznie idealne warunki do tego, żeby jednocześnie tam jeździć na rowerach, uprawiać sport, ale też jakieś warunki narciarskie są, bo to jest takie przemieszanie tego całego krajobrazu i w zimę, i w lato, góry, tutaj woda, zatoka, więc ciekawe to brzmi. Jak ty wspominasz wypad do Montreux?
Wiesz co, no ja w Montreux łącznie byłem 4 razy, ale tylko raz na festiwalu, bo tak jak mówisz, tam można robić bardzo dużo rzeczy. Ja tam byłem raz podczas wycieczki z rodzicami po Szwajcarii, po prostu przejazdem. Drugi raz byłem tam typowo turystycznie, ponieważ mój kolega bardzo bliski mieszkał przez pewien czas w Genewie, a to jest zaraz obok, więc byłem drugi raz kiedyś po prostu też z nim. Raz byłem na wycieczce w górach i schodząc właśnie z gór, pamiętam, że z kumplem poszliśmy na piwo w Montreux. Natomiast ten czwarty raz rzeczywiście trafiłem tam na Montreux Jazz Festival. No i trzeba powiedzieć o Montreux, że to jest rzeczywiście miejsce związane ze sztuką nie od dziś, ponieważ nie tylko muzyką, ale ogólnie też sztuką wszelaką, ponieważ niedaleko jest mieścina, która nazywa się Vevey, w której mieszkał Charlie Chaplin. Jeśli się zejdzie troszkę niżej od Montreux, jest przepiękny zamek Château de Chillon. Ten zamek inspirował na przykład Victora Hugo, Aleksandra Dumas i Lorda Byrona. Lord Byron jest zresztą w tym zamku gdzieś podpisany na ścianie.
Rousseau chyba jesteście tam na liście.
Rousseau również, tak. Tak samo mieszkał w Montreux przez pewien czas Czajkowski. Więc tak, więc to jest miasto związane z tą sztuką już tak nawet jeszcze z tych czasów przed jazz festiwalem.
Ale poczekaj, jeszcze poza tym rozumiem, że tam też mieszkało parę osób ze świata muzycznego, tych bardziej znanych, prawda? Tam był między innymi chyba zalogowany David Bowie, wydaje mi się, Ian Anderson, Freddie Mercury?
Tak, a co do Freddiego Mercurego, to jeszcze będzie jakiś fragment, gdzie opowiem właśnie, bo Freddie miał dość mocne połączenie z Montreux.
No dobrze, ale co się stało, że się stało? Czyli jak to się wydarzyło, że z takiego małego miejsca dostaliśmy no, to się stało synonimem, że tak powiem, festiwalów muzycznych Montreux, czyli ta mała miejscowość, która ni stąd, ni zowąd znalazła się na ustach wszystkich pasjonatów muzyki jazzowej i nie tylko.
No wszystko stało się zasadniczo przez postać, którą był Claude Nobs. To był kucharz, który pracował w Montreux, pracował jakby w biurze turystycznym tego miasta i był wielkim fanem muzyki. Miał taki pomysł po spotkaniu ludzi z Atlantic Records, że kurczę, fajnie by było, gdybyśmy zorganizowali tutaj jakiś festiwal muzyczny. No i tak zabrał się do tego rzeczywiście, spróbował zorganizować jakiś festiwal i na pierwszy festiwal w roku 67 sprzedano 1200 biletów i mniej więcej tyle ludzi, głównie lokalnych, pojawiło się na tym festiwalu. To był typowo festiwal jazzowy. No a został okrzyknięty właśnie, że to jest Montreux Jazz Festival. No i tak z roku na rok ta impreza coraz bardziej rosła. Zasadniczo można powiedzieć, że rozrosła się wręcz do rozmiarów niebywałych, bo w dzisiejszych czasach sprzedaje się 120 tysięcy biletów na Montreux Jazz Festival. On trwa około 2 tygodni. Każdego dnia są koncerty, zarówno darmowe, jak i płatne. Natomiast, no tak, 120 tysięcy to nie wydaje się tak dużo w porównaniu do tych molochów festiwali, które są na przykład na jakichś, nie wiem, na jakichś polach albo na lotniskach, tak jak to czasami bywa. Musimy tutaj pamiętać, że to jest miejscowość nad Jeziorem Genewskim, taka bardziej wypoczynkowa, taka riwiera do spacerów i do pójścia na kawę, więc to nie jest żadne takie ogromne miejsce, gdzie taki festiwal zasadniczo miałby prawo się odbyć, a pomimo tego się odbywa, bo 120 tysięcy biletów, no to jest rzeczywiście spora ilość. Oczywiście tu mówimy, każdy dzień jest oddzielnie biletowany, więc tych wydarzeń jest jakby codziennie po kilka, dzieją się rzeczy równolegle i są darmowe i niedarmowe koncerty. I ten festiwal na początku był tylko i wyłącznie festiwalem jazzowym, ale gdzieś od roku 1980 on trochę zmieniał swoją formę, bo Claude Nobs chciał odejść od tego pomysłu, żeby się skupiać tylko na jazzie, bo słuchał też różnej innej muzyki. Próbował nawet zmienić nazwę na Montreux International Festival, ale ta nazwa, jakby wszyscy pamiętali już Montreux Jazz Festival i nikt nie chciał tej nowej nazwy używać. I mieli chyba 2 czy 3 lata, kiedy próbowali się nazywać inaczej, ale im się nie udało. Ostatecznie machnął na to ręką i powiedział: dobra, to w takim razie wracamy do poprzedniej nazwy, ale ja chcę tutaj poszerzyć jakby horyzont tego, co tutaj gra. Więc zasadniczo grały tam zespoły rockowe, grały tam zespoły bluesowe, grał tam oczywiście, no był tam jazz, ale było jazz fusion, było wszystko pomiędzy rockiem, bluesem, a z czasem i coraz to bardziej te gatunki się otwierały, do tego stopnia, że występowało tam na przykład Black Eyed Peas albo Korn. Tam się przewija zasadniczo totalne spektrum artystów. To jest rzeczywiście festiwal muzyki wszelakiej w tym momencie, ale to jest zawsze jakaś tam muzyka dobra i prezentująca dobry poziom artystyczny.
Ale jeszcze tak nawiązując do pana, no, w pewnej piosence nazywali go Funky Claude. To był chyba facet, który był mega wizjonerem i był wybitnie lubiany, no bo gdzieś wyczytałem, że on na pierwsze te gigi sprowadził taką kapelę, której jeszcze nikt nie znał za bardzo i musiał rozdawać bilety po znajomych. Oni się nazywali The Rolling Stones. Więc to musiał być kawał, no, znawcy muzycznego, bo on chyba był pasjonatem, nie?
On był pasjonatem muzycznym totalnie, wszelakich gatunków, tak jak mówię już, nie tylko jazzu. On był kucharzem i często było też tak, że przez to, że on podczas tego festiwalu z tymi artystami rozmawiał, się z nimi zaprzyjaźniał, to oni potem gdzieś do niego wpadali w odwiedziny, on im gotował. Z tego, co pamiętam, kiedyś w jakimś wywiadzie opowiadał, jak gotował dla kolacji dla Davida Bowiego i Freddiego Mercurego, którzy wpadli go odwiedzić. Także on był specyficzną bardzo osobą, rzeczywiście on w wywiadach wspominał, że zasadniczo ma do tych wszystkich artystów numery telefonów prywatne, do których po prostu może złapać telefon i zadzwonić do Micka Jaggera. Więc gość był bardzo charyzmatyczny, facet miał niesamowitą wizję, bo rzeczywiście będąc kucharzem i pracownikiem jakiejś agencji turystycznej w Montreux, zrobił festiwal, który jest chyba najbardziej znanym festiwalem tego typu na świecie. To jest po prostu niesamowite. Niestety Claude Nobs zmarł w 2013 roku, już nie on sprawuje pieczę nad tym festiwalem, chociaż w pewnym sensie Quincy Jones, powiedzmy, ma taki patronat nad tym wszystkim, bo on, Claude Nobs, przyjaźnił się z Quincy Jonesem. Quincy Jones przez wiele lat zajmował się jakby trochę taką artystyczną też stroną tego, wiadomo, on jest producentem, więc sprowadzał też jakichś artystów, których sam produkował. No więc właśnie Quincy Jones przejął troszkę taką artystyczną pieczę nad tym, no i organizatorzy oczywiście z Montreux którzy współpracowali z Cloudem Nowsem, dzisiaj organizują ten festiwal.
No okej, okay. No i mamy dzisiejszą formę tego festiwalu, trwa to 2 tygodnie. A żeby cię tak jeszcze dopytać trochę od kuchni, jak wygląda ten festiwal, ja z wielkim zdumieniem przeczytałem, że ten festiwal ma w sobie wybitny klimat. O tym jeszcze pewnie powiemy, ale tam nie ma jednej sceny. Ile tam jest tych scen w tej chwili, żeby to wszystko pomieścić, żeby to wszystko się wydarzyło, żeby te wszystkie kapele zagrały i żeby każdy dotknął jak najbardziej tego muzycznego doświadczenia, przeżył to.
Jest tego sporo, to znaczy to zależy też od edycji, ale generalnie rzecz biorąc jest jedna scena, która jest na zewnątrz, na takim skwerku, to nawet bym parkiem tego nie nazwał, tylko raczej właśnie skwerek. Tam grają zespoły za darmo, to są różne big bandy z różnych stron świata, jazzowe, ale często też jacyś artyści europejscy po prostu, którzy chcą tam wystąpić, jacyś mniej znani. I to jest ta część darmowa. Są jakieś darmowe też koncerty klubowe, typowa muzyka jakaś elektroniczna, dance i tak dalej. Do tego wszystkiego jest ogromne i piękne Auditorium Strawiński. W ogóle drewno jest w środku, praktycznie cała ta scena, nie tylko, ale parkiet i siedzenia. No, jest niesamowita rzeczywiście, ta sala robi duże wrażenie. Do tego wszystkiego jest klub, w którym są koncerty typowo jazzowe. Tego jazzu, który my rozumiemy przez ten taki jazz, powiedzmy, klasyczny bądź nowoczesny, ale ten jazz improwizacyjny, w tej najbardziej improwizacyjnej wersji swojej. Tam są właśnie te koncerty typu, nie wiem, Johna McLaughlina albo Chicka Corea. Na dużej scenie oczywiście są gwiazdy różnego typu. Tak jak już wspomnieliśmy, od zespołów typu, nie wiem, Korn, ale głównie też jakieś duże koncerty jazzowe albo bluesowe, B.B. King, Deep Purple. Do tego wszystkiego są jakieś łódki, które pływają. Tam też są sceny na łódkach. Odnośnie tych łódek, to wiem, że to jest jakaś nowość chyba od niedawna. Na tych łódkach grana jest muzyka elektroniczna zazwyczaj. Także ja na tych łódkach nie byłem i tam tych elektronicznych scen nigdy nie ogarniałem, ale na tej na zewnątrz, na tej jazzowej i w Auditorium Strawiński wtedy na koncertach byłem. A właśnie odnośnie Auditorium Strawiński, to mamy tutaj jeszcze historię, ponieważ to Auditorium Strawiński jest tam od jakiegoś czasu, natomiast na samym początku odbywał się cały festiwal w Montreux w kasynie. A Łukaszu, to wiem, że ty chciałeś powiedzieć o sytuacji z płonącym kasynem.
Tak, mam historię. Ta historia dotyczy pewnej małej kapeli, która nazywa się Deep Purple. No i dotyczy Franka Zappy and the Mothers of Invention. Otóż Frank Zappa grał koncert w kasynie w Montreux i tak się składa, że gdzieś tak po 90 minutach swojego show zaczęli grać King Kong, no i gdzieś w pewnym momencie w trakcie ogrywania tego kawałka ktoś z publiki rozpętał ogień. No, odpalił jakąś flarę, coś. W każdym razie ogień poszedł do góry, no i ponieważ dach był z drewna, no to automatycznie złapał ten ogień i wszystko się zaczęło palić. Tak się składa, że gdzieś tam z jakiejś tam oddali przyglądało się temu Deep Purple, znaczy członkowie zespołu, którzy akurat byli wtedy właśnie w mieście. Oni mieli nagrywać płytę, o której jeszcze powiem. No i zobaczyli, że coś się pali, zobaczyli dym. No dym nad wodą, to jest to słynne smoke on the water. Wzięło się właśnie stąd, że Ian Gillan zapewne zobaczył, jak dym wznosi się nad Jeziorem Genewskim. To go zainspirowało i on napisał tekst dosłownie o tamtych wydarzeniach. No bo dokładnie to leci tak, że Frank Zappa and the Mothers were at the best place around, but some stupid with a flare gun burned the place to the ground. Więc to jest dokładnie ten moment. Mało tego, jest też o naszym bohaterze, o Cloudzie Nobsie, bo they burned down the gambling house, it died with an awful sound. Funky Cloud was running in and out, yeah, pulling kids out the ground. To jest akurat poważna sprawa, ponieważ Cloud Nobs, on nie uciekał. On zaczął ratować ludzi, którzy byli w środku. Zachował się jak prawdziwy bohater i rzeczywiście pomógł wydostać się osobom z tego kasyna. Nie stała się, z tego co mi wiadomo, żadna tragedia. On się zachował jak prawdziwy hero. Natomiast to zdarzenie, no cóż, zainspirowało Deep Purple do napisania kawałka o tych wydarzeniach. Tekst jest wręcz wprost traktujący o tym, co widział Ian Gillan. Zespół nagrywał wtedy płytę i stworzył właśnie kawałek Smoke on the Water, który był takim trochę hołdem dla Clouda, takim żartem, dowcipem. Oni mu to pokazali, on tak spojrzał na nich, że to będzie hit. że to będzie jeden z najlepszych numerów rockowych. No i historię znamy, prawda? Smoke on the Water, czyli ten słynny riff Richiego Blackmora, który każdy zna, powstał trochę dla żartu i został nagrany w czasie pracy nad Machine Head zespołu Deep Purple. No jakby nie było, to jest chyba najwybitniejsza płyta Deep Purple.
Zdecydowanie najwybitniejsza, najbardziej znana. A co do tego studia, o którym mówiłeś, to właśnie tutaj zataczamy pełne koło, bo ja powiem teraz o Freddie i o Queen, a mianowicie te kasyno, które spłonęło, zostało odbudowane na nowo. Te kasyno z powrotem jest w Montreux. Wygląda chyba troszkę inaczej niż to oryginalne, ale jest w tym samym miejscu. I Freddie Mercury, który kilkakrotnie Queen pojawia się w Montreux grając koncerty, jest zachwycony Montreux i stwierdza, że okej, okay, kupię sobie tutaj willę i kupimy sobie tutaj studio nagraniowe. To jest super pomysł, ponieważ mi się tu tak strasznie podoba. Więc Freddie zamieszkał w Montreux, rzeczywiście kupił studio nagraniowe. Głównym z powodów, dla którego to jest dobre miejsce na studio nagraniowe i na mieszkanie, są oczywiście niskie szwajcarskie podatki, które na pewno zarówno Freddiemu, jak i prowadzeniu działalności muzycznej, nagrywaniu albumów mocno sprzyjają.
Nie wiem, czy Led Zeppelin też tam w pewnym momencie nie zwiewali.
No właśnie, więc Szwajcaria jest znanym miejscem, do którego się ucieka, jak są jakieś problemy finansowe. Natomiast Queen nagrywa tam 6 albumów pomiędzy rokiem 78 a 95. W tym studiu, które ma Queen, nagrywają też David Bowie, nagrywają Rolling Stones i nie tylko. Oczywiście powstaje tam jeden ze słynnych utworów Queen, czyli Under Pressure, który jest nagrany razem z Davidem Bowiem. Freddie jest zachwycony w Montreux, zresztą mam cytat, który Freddie mówi odnośnie tego miasta. Jeśli chcesz spokoju ducha, to przyjedź do Montreux.
Bardzo pokrzepiające. Rzeczywiście, jak się patrzy na zdjęcia tego miasta, to można to zrozumieć, zwłaszcza jeśli się weźmie pod uwagę krajobrazy, które są tam wszechobecne pewnie. No, ale ty to wiesz najlepiej.
Tak, Łukaszu, a powiedz mi, czy masz jakieś ulubione albumy, które zostały nagrane w Montreux?
Zacznę od tego, że chciałbym przesłuchać moich ulubionych wykonawców, którzy grali Montreux, natomiast problemem nie jest to, żeby znaleźć płyty, nagrania, jak oni grali na Montreux. Największą trudność sprawia znalezienie artystów, którzy tam nie grali. No bo jeśli John McLaughlin występował tam około 20 razy, Miles Davis kilka razy, Count Basie, Rory Gallagher, Quincy Jones, B.B. King, Marvin Gaye, Muddy Waters, Johnny Hooker, Gary Moore, Stevie Ray Vaughan, Nina Simone, Tori Amos, Dr. John, Prince. No, kogo tam nie było? To jest wręcz niedorzeczne, jakbym miał przerobić moich ulubionych wykonawców, którzy tam grali. Jest kilka legendarnych występów na Montreux. Przeczytałem, że absolutnie niesamowity był występ Prince'a w 2009 roku. Marvin Gaye zagrał kapitalny koncert w 80 roku. Miles Davis występujący z Quincy Jonesem, 93 rok. Jest wydawnictwo Complete Miles Davis at Montreux 1973-1991. Nie wiem, ile razy Miles Davis występował na Montreux. Na pewno wiele, wiele razy. I tak można wymieniać. Ach, Nina Simone. Nie mogę nie wspomnieć o Ninie Simone, bo ona też ponoć zagrała fenomenalny koncert i on jest na Spotify'u. Natomiast no ja wywodzę się mimo wszystko bardziej z tej bluesowej szkoły, to znaczy kocham bluesa. I jak zobaczyłem, że tam grał właśnie Gary Moore, Stevie Ray Vaughan dwa razy, Johnny Hooker, Muddy Waters, Rory Gallagher, jest oczywiście też Santana, jest B.B. King z 93 roku, Dr. John, no to ciężko mi coś wybrać, ale mam dwóch faworytów. I to nie są takie typowe wybory, bo mój top to jest Farage Suleiman, który zagrał koncert Montreux w 2018 roku. Ta płyta jest na Spotify, została wydana rok temu. Fantastyczny koncert pianistyczny. To jest takie skrzyżowanie Billa Evansa, czyli oszczędnego grania, gdzie jest bliżej do muzyki klasycznej, ale ponieważ Farage ma te wschodnie pochodzenie, to te melodie są fajne, bo są proste i są bardzo mocno zabarwione właśnie takim akcentem pochodzącym z Dalekiego Wschodu. To jest mój top i dzisiaj, dosłownie dzisiaj przesłuchałem płytę Carlosa Santany z Johnem McLaughlinem. To jest jedyny ich wspólny występ na Montreux. Ta płyta pochodzi z roku 2011 i nazywa się Invitation to Elimination. Jezus Maria, co tam się dzieje? To jest cudowna płyta gitarowa, ale jest to piękny symbol połączenia starych jazzowych numerów i nie tylko, przepuszczenia przez filtry jakby tych dwóch wielkich gitarzystów, wplecenia tam motywów innych utworów i piosenek, bo jest tam nawiązanie do Voodoo Child, Slight Return, jest nawiązanie do jakichś powszechnych melodii, jest cudownie zagrana Naima i jeszcze lepiej jest zagrane Love Supreme Johna Coltrane'a. To jak brzmi Love Supreme, to jako pasjonat Johna powiem, że mi się bardziej podoba niż oryginał, co oznacza, że tam się naprawdę działo pięknie, te PRS-y, te gitary, które brzmią i no po prostu, o Jezu, miodena. A całość jest uwieczniona, albo takim idealnym podsumowaniem, jak to McHay to mówi, truskawką na torcie, jest dołączenie właśnie tego Clouda, tego twórcy, tego festiwalu w ostatnim kawałku, takim boogie jamie, gdzie on gra na harmonice ustnej. Oczywiście jeszcze zapowiada tych artystów, on jeszcze wtedy żył, bo to było właśnie kilka lat przed jego śmiercią. Niesamowite granie. To są moje dwa wybory. To są dwie płyty, które ja polecam z całego serducha. U ciebie?
Z mojej strony polecenie będzie jedno główne, zasadnicze. Największe to jest rzeczywiście Nina Simone. To był bardzo specyficzny moment w jej życiu, bo ona się wyprowadziła do Liberii. Przez długi czas nie występowała i swój właśnie taki powrót po kilku latach zrobiła właśnie na scenie w Montreux, na Montreux Jazz Festivalu. Jest to naprawdę magiczny koncert. Ona jest taka odrobinę mam wrażenie, że niepewna jak zaczyna, a potem jest naprawdę niesamowity ten cały koncert, więc polecam absolutnie tą Nina Simone z Montreux. Jest to album świetny, a mam do ciebie ciekawostkę, nie wiem czy wiesz, że w Montreux nagrywa się wszystkie występy od pierwszej edycji. Jest to jedno z największych archiwów muzycznych tego typu i zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
O UNESCO pierwsze słyszę. Natomiast z jednego takiego fajnego podcastu na Spotify'u, który prowadził człowiek z Australii, który specjalnie przyjechał na ten festiwal, on sprzedał mi parę tych liczb, więc te tam w 2018 roku statystyki były takie, ponieważ rzeczywiście wszystko jest nagrywane. Są nagrania audio, ale tam się wszystko na wideo nagrywa, no to liczby są następujące. 100 milionów streamów na Spotify, jeśli chodzi o muzykę nagraną na Montreux. 5 tysięcy koncertów nagranych, 11 tysięcy godzin wideo, 6 tysięcy godzin audio, a od 91 roku, przełom 1-2 roku, koncerty są nagrywane w high definition, była tam krótka przerwa, tam 10 lat później je znowu wznowiono. Rzeczywiście jest to absolutnie potężna baza muzyczna i z tego co mi wiadomo, tam bardzo, bardzo mocno jest nacisk na to, żeby to była najwyższa jakość. Tam pracują sami fachowcy i ten sound jest no, pielęgnowany przez najwybitniejszych akustyków, jakich można sobie wyobrazić. Plus oczywiście jeszcze klimat tego miejsca jest na pewno taki, bo to nie są potężne venue, nie są to małe kawiarnie, jest to coś takiego wypośrodkowanego, o co cię jeszcze zapytam, ale no to jest niesamowite, więc nie ma co się dziwić, że co roku tam na Spotify'u prawda, wychodzą te płyty z Montreux, takie i takie lata, takie i takie lata, no bo tam jest bazy na pewnie następne 200 lat, żeby to wszystko powydawać.
Dokładnie tak, a ja w Montreux byłem na festiwalu w 2019 roku, tuż przed pandemią, czyli ostatnia edycja, która się odbyła w tym momencie, bo wszystkie pozostałe były przełożone.
Boże, ale żeś się wstrzelił.
Tak, wstrzeliłem się totalnie. Wstrzeliłem się z dwoma rzeczami, ponieważ widziałem tam koncert Chica Corea z zespołem Paco de Lucie i oni właśnie dali taki koncert, który trwał, ja nie wiem, z 2 godziny 40 minut chyba w tym klubie jazzowym, który był naprawdę fenomenalny. Bawiłem się na nim świetnie. Były to wariacje właśnie tego, co Chick pisał, tego, co pisał Paco de Lucia, wszystko trochę utrzymane w takim właśnie klimacie flamenco. Coś wspaniałego był ten koncert. A z Chickiem Coreą mam historię właśnie z Montreux taką, że pomiędzy jednym koncertem a drugim chciałem sobie pójść na piwo. No i zabrałem się ze sceny, z darmowego jakiegoś koncertu, chciałem sobie pójść do knajpki na piwo. No i idę i z taksówki wychodzi Chick Corea przed hotelem i dosłownie na niego wpadłem, dosłownie po prostu on wyszedł i ja przechodziłem i praktycznie się zderzyliśmy i ja mówię, wow, Chick Corea, niesamowite, idę dzisiaj wieczorem na twój koncert. No i Chick uśmiechnięty, uścisnął mi dłoń, mówi mi, o super, super, cieszę się, że ktoś młodszy też u mnie przychodzi na koncerty. Mówi, no mam nadzieję, że będzie ci się podobało, postaramy się dać z siebie wszystko. No i zrobiłem sobie fotę z Chickiem Coreą, życzyłem miłego dnia i powiedziałem, że do zobaczenia wieczorem. No a wieczorem był świetny koncert Chicka. Ja byłem, mówię, na kilku koncertach, byłem tam łącznie 4 dni na festiwalu z tych 2 tygodni. Widziałem koncert Anity Baker, amerykańskiej piosenkarki jazzowej, którą bardzo lubię słuchać, moja mama, także miałem też taką nostalgiczną podróż. Świetny w ogóle koncert, ona nie występuje praktycznie w Europie. Na drugi dzień widziałem warsztaty i darmowe koncerty. Jednym z właśnie z artystów, który występował, jest Jacob Collier, którego wiem, że ty, Łukasz, też bardzo lubisz.
Jestem absolutnie zafascynowany jego warsztatem muzycznym i muzykalnością. Czy słuchać, nie słucham, natomiast jego koncert na Tiny Desk to jest, no to ręce opadają się, człowiek łapie po prostu za głowę, jednocześnie nogami, co on wyprawia.
Gość jest niesamowity, ja pamiętam, jak on na warsztatach opowiadał, jak on gra na pianinie nuty, których na pianinie nie ma.
Boże.
Wiem. Także pamiętam, że było to fajne, bo właśnie tam się też odbywają darmowe warsztaty i często artyści właśnie opowiadają o procesie tworzenia muzyki. Zarówno ci ogromni artyści, czasami jest to rzeczywiście gwiazda poprzedniego dnia i na drugi dzień po prostu w kawiarni, bo to się odbywa w takiej kawiarni. Jest tam scena postawiona, można sobie wziąć coś do picia, oni wychodzą i opowiadają właśnie trochę od kuchni, tak jak wygląda robienie muzyki, więc tam na kilku takich byłem właśnie, między innymi Jacoba Colliera. Jak już wspomniałem, widziałem fenomenalny koncert Chicka Corea i byłem na zamknięciu festiwalu wtedy, a to był Quincy Jones. Na głównej scenie było wielu artystów, ponieważ Quincy Jones jest producentem, więc on pozapraszał po prostu pełno ludzi, których sam produkuje, i urządził z orkiestrą symfoniczną taki ogromny koncert, gdzie były grane różne jego kompozycje. On też pisał utwory dla Michaela Jacksona, co mało osób wie, więc był cały jeden set poświęcony Michaelowi Jacksonowi. Natomiast pozostałe to były rzeczywiście z przekroju tego, co Quincy Jones pisał dla siebie albo dla innych artystów. I występowali właśnie różni ci artyści, których on produkuje. Także no naprawdę było tam moc młodych artystów, z czego ja najbardziej cieszyłem się na Johna Baptista, którego bardzo lubię. To jest Amerykanin grający taki, ciężko powiedzieć co, to jest trochę jazz, troszkę czasami ambient. On gra na pianinie, ale też śpiewa, ale czasami trochę rapuje. Jest to naprawdę coś tak na przecięciu gatunków, ale John Baptiste jest naprawdę świetny i występował właśnie z Quincy Jonesem. Quincy Jones część koncertu spędził na siedząco, po prostu obserwując, co się dzieje, jak jest grane, a część koncertu dyrygował całą orkiestrą i tym, co się dzieje, ponieważ Quincy Jones na przykład robił orkiestrację dla Franka Sinatry na albumy i zajmował się po prostu aranżacjami i orkiestracjami tych utworów.
No całkiem spoko CV.
No w ogóle Quincy Jones to jest legenda totalna. Jest bardzo związany też właśnie z festiwalem i z Cladem Nobsem, także bardzo się cieszyłem, że właśnie chociaż jego zobaczyłem w tym takim miejscu, które jest dla niego takie historyczne. On jest związany z tym festiwalem i właśnie on zamykał ten festiwal w tamtym roku, także byłem na tych koncertach, widziałem wiele tych darmowych, jakichś mniejszych zespołów i jakichś jazzowych big bandów. Ale teraz co do samego festiwalu, może jeszcze troszkę o atmosferze i tego, jak tam wygląda. To jest tak, że człowiek trafia do tego miasteczka, to jest takie malutkie miasteczko, spokojne, letniskowe, tak jakby ktoś pojechał, nie wiem, do jakiejś Rabki Zdrój, czy coś w tym stylu, i wychodzi tam i to miasto po prostu w tym okresie tak zaczyna niesamowicie żyć, tam jest pełno ludzi, jest pełno restauracji, jest pełno małych właśnie takich knajpek, jest pełno takich, które otworzyły się specjalnie jakby na sam festiwal, jest ten skwerek, gdzie jest ta muzyka na żywo darmowa, pełno ludzi się kręci. Ludzie wchodzą do kawiarni, ludzie wchodzą do pubów, z każdego z nich gra jakaś muzyka i to są różne typy muzyki. Wieczorami przychodzi bardzo dużo młodych ludzi bawić się do tych wszystkich darmowych koncertów elektronicznych, więc wieczorem dzieli się to tak, że w czasie dnia mamy takich typowych ludzi, którzy przychodzą sobie posłuchać właśnie jakichś big bandów na żywo, jazzowych i tak dalej. Wieczorem zmienia się to w taki trochę hipstersko-modny rejon, gdzie przychodzą młodzi ludzie się bawić. Ale dzieją się też te jazzowe rzeczy właśnie w tych głównych salach i tam ludzie idą na te płatne koncerty, gdzie wszyscy przychodzą trochę ładniej ubrani, gdzie siedzi się rzeczywiście albo w tym Auditorium Strawiński, albo w tym klubie, gdzie są te koncerty typowo jazzowo, improwizacyjne. I jest taka niesamowita atmosfera, ponieważ jest tam ten koncert, to jest Montreux, każdy chce z siebie dać jak najwięcej jako artysta, jeśli on tam trafia. To jest wiadomo, to jest tak legendarne miejsce, trzeba dać się 100%. I oni dają z siebie 100%, to atmosferę da się tam wyczuć i do tego wszystkiego człowiek wychodzi do takiego tętniącego życiem małego miasteczka wieczorem, które jest pełne ludzi i pełne jakichś atrakcji. Jest to naprawdę niesamowite, bo jeszcze do tego wszystkiego mamy ten piękny rejon, gdzie to leży. Mamy te piękne jezioro genewskie z tą lazurową wodą. Wokół nas są góry. To miasto jest takie troszkę, ja bym powiedział, użył słowa wręcz dekadenckie. Quincy Jones użył takiego wyrażenia, że Montreux Jazz Festival to jest Rolls Royce wśród festiwali. I mniej więcej ja bym to też tak określił. To jest ten ekskluzywny samochód, to jest ta limuzyna pośród właśnie tych wszystkich festiwali i tam się człowiek czuje, że to jest no taki high life. To jest high life, ale jednocześnie chodzi o muzykę i chodzi o pokazanie różnych gatunków muzycznych w jak najlepszy sposób, jak największym przekroju jakby dla publiki. I jest to bardzo ciekawe. Ja z tego, co pamiętam na tym moim festiwalu, jako osoba, która pojawiała się tam jako gość taki po prostu, który sobie przychodził oglądać koncerty, to była Shania Twain, czyli gwiazda pop country ze Stanów Zjednoczonych, przyjechała sobie po prostu na festiwal posłuchać tych występów. Także mogę, absolutnie polecam. Jeśli ten opis komuś się podoba, tego co ja to przeżyłem i jak ja to odbieram, to serdecznie namawiam, żeby się wybrać rzeczywiście, jak już wrócą normalne koncerty, bo tam atmosfera jest rzeczywiście szczególna i na żadnym innym festiwalu tak nie jest jak tam.
Ale wiesz co, ja cię pociągnę jeszcze trochę za język, żebyś wydobył z siebie trochę tych wspomnień. Gdybyś mógł jeszcze wytłumaczyć o tych emocjach i podejdę do tego w ten sposób. Przypomina mi się nasz gig wspólny z Londynu, jak pojechaliśmy na ten tribut dla Petera Greena. Jak siedziałem wtedy tam na górze, widząc tą piękną salę i będąc częścią czegoś ewidentnie takiego niesamowitego, to znaczy bycie na koncercie, który przejdzie do historii, my wiedzieliśmy, że to jest koncert, który przejdzie do historii. I te ciary były na plecach parę razy. I z takich opowieści gościa, który tam był, i nie, oczywiście nie mówię o tobie, ale to pewnie potwierdzisz, wynikało, że on tych momentów miał tam bardzo dużo i na to też złożył się jakiś klimat tego miejsca, ty o tym wspomniałeś, ale tam jest chyba jakaś intymność i jest taki mniejszy dystans między artystą a słuchaczem, bo my kojarzymy festiwale z plenerem, prawda, z openerem, z jakimiś dużymi festiwalami, tam jest dużo ludzi, są namioty, a tu jest chyba trochę bardziej intymnie i chciałbym, żebyś mi trochę powiedział, czy ja dobrze myślę, czy ja dobrze to rozumiem.
Tak, ja myślę, że tutaj masz rację, to jest tak jak wspomniałem, no gwiazda poprzedniego wieczoru na drugi dzień prowadzi warsztaty w kawiarni. To jest miejsce, gdzie wychodząc po prostu, bo to miasteczko jest tak malutkie, że jak człowiek się przespacerowuje, to jest szansa, że wpadnie na kogoś z tych artystów, jak ja na Chica Corea. Te miejsca nie są ogromne, nawet to audytorium Strawiński, ja nie wiem ile ono osób mieści, ale ono jest w wielkości powiedzmy, no nie wiem, dużego klubu jakiegoś, może troszkę większego, nie wiem, jak w Berlinie Tempodrom, nie wiem, może 3000 ludzi czy coś takiego. Natomiast tam nie ma rzeczywiście tego dystansu, tego typu, jak jest na tych ogromnych festiwalach, nie wiem, typu Wacken albo Rock Am Ring czy coś. To jest kompletnie inny typ imprezy. To jest impreza, gdzie te koncerty odbywają się w małych venue, na małych scenach. Człowiek sobie tam rzeczywiście stoi, podejdzie bliżej jak chce. Część z nich jest siedząca, część nie. Są te darmowe właśnie koncerty na dworze, gdzie można sobie po prostu usiąść z piwem na jakimś krzesełku. I całość tego właśnie daje taki vibe, że jednocześnie jest ten taki high life, jest ta impreza taka dekadencka właśnie, to jest ten jazz festival w takim starym stylu, ale jednocześnie właśnie jest to, że możemy tych artystów gdzieś sobie tutaj bliżej zobaczyć i się być może z nimi spotkać, jeśli będziemy chodzić po mieście, oni z nami porozmawiają i każdy z nich właśnie daje z siebie tam 100%.
A powiedz mi, to tam byłeś 4 dni, Kuba, prawda?
Tak, ja byłem 4 dni.
Okej, okay, moje pytanie sprowadza się do tego, jaki to jest koszt inwestycji, no bo wspomnienia nie mają ceny, zwłaszcza takie doświadczenie muzyczne i my to doskonale wiemy, natomiast gdzieś wyczytałem, że to jest taki bucket list festiwal, że to jest takie miejsce, taki festiwal, który trzeba zobaczyć przed śmiercią, jeśli naprawdę kochasz muzykę i lubisz przeżywać ją właśnie, a wydaje mi się, że z tego co opisałeś, to jest taki memory for the rest of your life, więc ile ty tam się wykosztowałeś na te gigi, bo zakładam, że one nie były darmowe oczywiście, no bo Chick Corea, proszę cię.
Nie, rzeczywiście, to znaczy cena tego jest spora, jeśli się patrzy z perspektywy powiedzmy polskiej waluty, nie? Bo taki bilet na tę główną imprezę kosztuje gdzieś koło 100, albo na główną scenę, albo do tego klubu jazzowego.
Euro.
Tak, no mówię o najtańszych biletach, bo są takie, które są droższe. Znaczy to tam we frankach jest, ale tam frank do euro ma się powiedzmy w miarę blisko. Więc gdzieś trzeba liczyć za ten koncert per dzień, jeśli się chce iść na ten płatny, to gdzieś w okolicach 100 euro. Natomiast no to do tego wszystkiego dochodzi kwestia tego, że Szwajcaria jest drogim krajem, jeśli chodzi o jedzenie, picie. I do tego wszystkiego dochodzi kwestia tego, że jeszcze trzeba sobie znaleźć tam nocleg. A przez to, że to jest Montreux Jazz Festival, tam są małe miasteczka tylko wokół, tam nie ma takiej infrastruktury, więc jest ciężko, trzeba rzeczywiście dużo wcześniej sobie zabukować Airbnb albo jakiś hotel, żeby to jakoś w miarę finansowo było opłacalne. Ja nie pamiętam dokładnie, ile płaciłem, miałem jakieś Airbnb stosunkowo daleko od Montreux, ale to też trzeba liczyć tutaj, że na te kilka dni to będzie koszt gdzieś powiedzmy, nie wiem, 70 euro per noc, czy coś w tym stylu, może 50, jeśli ktoś znajdzie jakieś w miarę tani. Także tak, no jest to dość spory wydatek, natomiast no jest to takie przeżycie jedyne w swoim rodzaju. Ja nie wiem, wydaje mi się, że pojechałem tam raz i myślę, że już więcej razy tam nie trafię rzeczywiście, głównie z tych finansowych przyczyn, bo festiwal jest naprawdę świetny, natomiast no, można tych artystów gdzieś indziej zobaczyć, powiedzmy może troszkę taniej. Natomiast przynajmniej raz warto tam pojechać dla całego tego, żeby być w Montreux i być na tym jazz festiwalu, i żeby przeżyć to, co się tam przeżywa i jak to tam wygląda, żeby to zobaczyć na własne oczy, no bo jest to chyba najbardziej znany festiwal tego typu, legendarny, jest tyle legendarnych nagrań z niego i można być częścią tego całego, chociaż przez chwilę, przez te kilka dni.
Szanowni Państwo, jeśli Jakub Polewka mówi, że już tam prawdopodobnie nigdy nie pojedzie, jest to największy bullshit, jaki może Wam wcisnąć, bo doskonale wiem, że pewnie A, pewnie pojedzie, B, przed pandemią miał wykupiony bilet na festiwal w Nowym Orlanie jazzowy, co jak wiadomo pewnie jest tańszą imprezą niż Montreux pojechać do Stanów i z powrotem, hello. A po trzecie, ostatnim razem mówiłeś mi gdzieś tam na początku grudnia, że właśnie zaliczyłeś ostatki w grudniu i jeszcze szepnąłeś chyba trzy przed gwiazdką, z czego dwa to chyba były po świętach, więc daruj sobie to gadanie. Nikogo nie oszukasz. No zobaczymy. Tak, ja bym bardzo chciał pojechać. Muszę ci powiedzieć, no ja rozumiem, że trzeba te w złotówkach parę tysięcy odłożyć.
Tak. Tak, ale myślę, że warto. Jeśli ktoś ma takie marzenie, to ja zawsze zachęcam do spełniania tych marzeń. To było moje marzenie. Ja zawsze chciałem na ten festiwal kiedyś pojechać i po prostu w tym 2019 roku zobaczyłem tego Quincy Jonesa, Chicka Corea, którego wcześniej nie widziałem, i Anita Baker i powiedziałem, kurczę, ten line-up jest tak fajny, akurat 4 dni pod rząd są te fajne rzeczy. Pojadę.
O, czekaj, stop. Nie ma tak łatwo. Jak u ciebie zaszedł ten proces w ogóle decyzyjny, że ty stwierdziłeś, o kurde, to jednak pojadę, bo wiele ludzi nie spełniło swoich marzeń na tej zasadzie i mogło się wahać, a ty w pewnym momencie powiedziałeś, że pojedziesz i popraw mnie, jeśli się mylę, czy ty sam pojechałeś na ten festiwal?
Tak, ja pojechałem sam. To był taki impuls chwili typowy. To znaczy, nie pamiętam już, czy zobaczyłem ten line-up gdzieś w internecie, czy szukałem koncertów właśnie Chicka Corea, bo chciałem go zobaczyć. No jak siedziałem i mówię, kurczę, gdzieś bym tam pojechał, coś bym zobaczył, mam wolny czas. I tak patrzę na ten Montreux Jazz Festival, patrzę na ten line-up i ja mam takie impulsy działania na zasadzie, że jak mi się coś podoba i stwierdzam, że to jest fajne i ciekawe i mam możliwość, to robię. I tak siedziałem przed komputerem i mówię tak, Montreux Jazz Festival, zawsze chciałem tam pojechać, fajny line-up. Dobra, no to jadę. Tak, i dosłownie to było, podjęcie decyzji trwało mnie, nie wiem, 15 sekund.
Czy to był najfajniejszy festiwal, na jakim życiu byłeś?
To był festiwal, którego na pewno nigdy nie zapomnę. Festiwal z najciekawszą atmosferą, na jakiej byłem. Chociaż wspominam też ciepło różne inne festiwale, na jakich byłem. Nie wiem, bardzo mi się podobało Wacken. Byłem kiedyś na Wacken i też było absolutnie fajnie, chociaż nie słucham już dzisiaj metalu prawie w ogóle. Natomiast jeśli chodzi o to, to jest to na pewno ten, który darzy takimi najcieplejszymi uczuciami, jak do niego wracam, na zasadzie, kurczę, byłem tam, nie? Kurczę, byłem, zobaczyłem to i było niesamowicie i za każdym razem, jak sobie puszczam jakiś album z Montreux albo jakieś nagranie z Montreux w internecie, to mam takie, byłem tam, widziałem coś z tego, nie?
Dobra, ile zaliczyłeś koncertów w życiu?
500 chyba.
No to na 500 to chyba niezły przelicznik. To z tym zostawię wszystkich słuchaczy. Na 500 gigów, tak Jakub Polewka wypowiedział się o jednym festiwalu, no to chyba dobra reklama.
No tak, także z naszej strony to chyba tyle na temat Montreux Jazz Festiwalu. Ja byłem, Łukasz bardzo chciałby pojechać, a powiedzcie, jak to jest z wami, czy wy znacie Montreux Jazz Festival, czy to jest wasze marzenie, czy ktoś z was może był, czy ktoś z was chce pojechać, czy macie jakieś ulubione albumy albo nagrania z Montreux Jazz Festivalu, do których wracacie, które oglądacie, które lubicie, których chcielibyście nam polecić, bo być może my ich nie widzieliśmy. Także serdecznie zapraszamy tutaj do dzielenia się swoimi przemyśleniami, swoimi jakimiś ulubionymi rzeczami związanymi z Montreux Jazz Festivalem. A my z Łukaszem za tydzień będziemy opowiadać o troszkę innym temacie, a mianowicie o All-Star Line-upach.
All-Star Line-ups. Solidne paki muzyczne na płytach i nie tylko.
Dokładnie tak. Koncerty i płyty z solidnymi pakami i czemu czasami to działa, a czemu czasami to nie działa.
Chociaż pewnie nie do końca wiemy, dlaczego coś nie działa, ale damy swoje teorie, bo momentami wyniki są zatrważające.
Tak, także dziękujemy. Do usłyszenia.
Cześć, pozdrawiamy.